Clickbait. Podcast o popkulturze.
Halo, dzień dobry, tu podcast Clickbait. Witamy Was w 51. odcinku. To jeszcze nie jest początek trzeciego sezonu naszego podcastu. Mówię to dlatego, że najczęściej właśnie okres oscarowy wyznacza nam po prostu nowy sezon, ale z nim się jeszcze wstrzymamy ze dwa czy trzy odcinki, żeby było porówno tych odcinków w każdym z tych sezonów. Jak pamiętacie, pierwszy nasz podcast zaczął się właśnie od oscarów. To był nasz pierwszy nagrany odcinek, którego już nie ma, bo go skasowałem, bo był tak fatalny jakościowo, że nie warto było go dłużej pokazywać. Kto go słuchał, to nie chciał słuchać nas dalej, więc żeby nie było lepiej, zaprosiłem dziś do studia Martę Osowską.
Cześć.
Magdę Drozdek.
Cześć.
I sobie razem tutaj dzisiaj porozmawiamy głównie o Oscarach, bo w zeszłym roku, jak pamiętacie, mieliśmy nagrany specjalny odcinek po nocy oscarowej i wszyscy spaliśmy i ponoć jak nas słuchaliście, to zasypialiście. Więc w tym roku nagramy przed i zdradzimy wam, kto wygra najbliższe Oscary, tak jak wy zdradzacie. Tak zadacie swoje drugie połówki, oglądając seriale. Zapytaliśmy was na końcu poprzedniego odcinka na Spotify'u, jak wiele osób z was uprawia tak zwaną Netflixową zdradę, czyli ogląda po kryjomu odcinki jakiegoś serialu bez udziału drugiej połowy. I okazuje się, że 60% z was to robi, 40% jest jednak wiernym postanowieniom tutaj w przysiędze zawartej na Netflixem czy HBO, no ale 60% czy tak jak my, czasami też nam uda się coś obejrzeć. No a dzisiaj nie zdradzamy naszej połówki, ale jedziemy w kierunku Oscarów. Damy teraz dżingiel, a potem już nie będzie dżingli, więc przygotujcie się.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
I wracamy po tej króciutkiej przerwie. Dziś, jak mówiłem, będziemy skupiać się głównie na Oscarach. Na tych Oscarach, które tak naprawdę nikogo przecież nie obchodzą, prawda, Magda?
Tak. Nikogo, absolutnie. Wielomilionowy przemysł i tak dalej, ale nie. Obchodzą nas,
przecież
oglądamy.
My tylko żyjemy po Oscary w tej redakcji.
Tak, żyjemy od Oscarów do Oscarów. Każdy z tych filmów, które są zawsze nominowane, staramy się obejrzeć. Niektórych nie da się obejrzeć w Polsce, albo da się je obejrzeć bardzo, bardzo długo, dopiero po premierze, no ale chcąc się przygotować do jakby takiego sprawnego relacjonowania tej gali, tak jak co roku będziemy to robić pewnie między północą a 6 rano. Ale zanim przejdziemy do jakby relacjonowania, chcieliśmy z wami się podzielić naszymi tutaj przemyśleniami. No właśnie, nikogo nie obchodzą, ale każdy chce je dostać. Każdy się nim potem chwali na plakacie, chociażby wystarczy samą nominacją. Nominacji mamy w tym roku bardzo dużo, zwłaszcza dla trzech czy czterech konkretnych filmów, bo 13 nominacji zyskał Oppenheimer.
Zero zdziwienia.
Tak.
Zero zdziwienia. Duży film. Jest to w głównej roli Cillian Murphy. I historyczna postać, widowisko, dużo innych nazwisk. Wygląda jak film pokrojony pod Oscary. W drugiej kolejności mamy Biedne istoty, które otrzymały 11 nominacji do Oscarów. Mm-hmm. Ja tego filmu nie widziałem, czy te 11...
Żałuj.
Jeszcze na drogę.
Scenografia, kostiumy, to są tak zasłużone nominacje. No i dla aktorów też.
11 ich aż jest i każda faktycznie jest taka i ma jakąś szansę w tych kategoriach głównych z tym Oppenheimerem rywalizować?
Myślę, że spokojnie, tak.
A która jakby nagroda dla biednych istot byłaby niespodzianką, bo wszyscy będą typować, że jednak Oppenheimer najlepszy film?
Myślę,
ma
że
zapewne to by była największa niespodzianka.
Myślę, że niespodzianką ogromną by było, gdyby Lanthimos dostał nagrodę dla reżysera i gdyby aktorskie nagrody poszły w kierunku biednych istot, to gdyby Emma Stone sprzątnęła nagrodę i gdyby Mark Ruffalo zdobył za drugi plan.
No, gdyby Emma dostała Oscara za pierwszy plan zamiast Lily Gladstone, myślę, że to byłoby chyba najbardziej komentowany oscarowy tak zwany snub, to się nazywa, czyli taki strzał w twarz, troszkę podobny do tego, jak Will Smith dał Chrisowi Rockowi, tylko to by dostała.
No a gdyby Mark
Lily.
Ruffalo, który wielu kojarzy się z Hulkiem, zgarnął Oscara sprzed nosa Robertowi Downeyowi Juniorowi, to by było też coś.
No jak dla mnie to w ogóle jest pewna nagroda, że Downey Junior dostanie w tym roku. On powinien dostać był za Jaja w Tropikach, nie wiem, czy pamiętacie.
Oczywiście, tak.
Nominowany wtedy był jako osoba wyśmiewająca blackface, tego rola. jako Kirk Lazarus, australijski aktor, który postanowił zmienić kolor skóry, żeby zagrać w filmie, czyli zrobić wszystko dla tej roli. Dla Oppenheimera nie musiał aż tak bardzo się zmieniać, ale jego rola była, moim zdaniem, do zapamiętania zaraz po Killianie.
Tak, tak, bo jakby wszyscy, którzy nas słuchają, to wiedzą, że nie jestem fanką tego filmu, jakąś przesadną, ale ten Robert naprawdę jest tam tak elektryzujący, że chociaż nie jest na ekranie super długo w porównaniu do Killiana, no to ta jego rola daje się bardzo, bardzo, bardzo zapamiętać, dlatego należy mu się.
Właśnie czasami ja mam taki żal w tych kategoriach aktorskich, że w przypadku Oscarów nie ma tego podziału, jak jest na Złotych Globach, że jest kategoria komedii i dramatu, bo ten Mark Ruffalo gra za tą rolę komediową w Biednych Istotach i uważam, że też fajnie by było go wyróżnić, no ale niestety pewnie z ciężarem roli Roberta Downey Jr. w Oppenheimerze nie przebije się i to też będzie zasłużona oczywiście nagroda.
Wracając jeszcze do tych nominacji, mamy jeszcze Martina Scorsese i jego Czas Krwawego Księżyca, który ma 10 nominacji do Oscara.
10 godzin trwał.
10 godzin nominacji, to się by przekładało. I jeszcze mamy oczywiście Barbie z 8 nominacjami, ale tu już była taka aferka w związku z samymi nominacjami, no bo jednak ktoś tam tych nominacji nie dostał, Marta. Kto nie dostał i czemu?
No, kłóciliśmy się nawet w naszym gronie, pamiętam, o to, czy Greta Gerwig powinna dostać nominację za reżyserię, czy nie. No ja uważam jednak, że to jest skandal, ponieważ Barbie było filmem sezonu. Greta była klepana po plecach przez wszystkich ze swojego środowiska, że udało jej się osiągnąć taki sukces, że kobieta zrobiła film, który przyniósł ponad miliardowe dochody, a teraz nawet nie mogła sobie zasłużyć na nominację.
Nawet nominację. Samo to, że ten film jest o sile kobiet, a kobiety zostają pominięte, jest po prostu takim szokiem.
Co prawda, no inna kobieta zdobyła nominację reżyserską w tym roku, tak? Ale mówimy tutaj no o Justine Triet za francuską produkcję.
Tak, absolutnie zasłużone i wiemy, że kochamy ten film ogromnie, ogromnie. Ale już wracając jeszcze do Barbie, no zobaczcie, no dostaje Ryan Gosling nominację aktorską, okej, America Ferrera też ma swoją, ale gdzie jest Margot? Gdzie jest właśnie Greta? Gdzie one są? Gdzie one są najważniejsze w tej historii przecież?
No ale tak jak tutaj mamy, że Robert Downey Jr. dostał za najbardziej pamiętną rolę taką z Oppenheimera, no jakby w samym Barbie, to ja przysięgam najbardziej zawsze na tym Kenie, jakby ten film...
Ale to jest film o Barbie!
Ale to jest absurd właśnie, tak?
Ale Ken
dostaje nominację.
Tak samo w ogóle cały ten szał wokół tej piosenki jest dla mnie też niezrozumiały, bo ja nawet tej piosenki nie jestem w stanie zanucić.
3 nominacje są przecież dla piosenki, tak? Dla Barbie. Czy
aż 3? Nie, aż tego nie wynotowałem, ale na pewno I'm Just Ken to otrzymał.
2 piosenki. I'm Just Ken in What Was I Made For.
Tak.
Generalnie jak patrzymy sobie na to, jak Gosling kilka tygodni temu otrzymywał brawa za to, że ta piosenka wygrywała i minę Goslinga, który się tego nie spodziewał, to chyba faktycznie, nie wiem, czy to była gra aktorska, czy faktycznie był taki troszkę, jakby nie wiem, zaskoczony, skonfundowany tym, że ta piosenka wygrywa, no bo ona jest taka, no też dla śmiechu zrobiona, ale może Oscary chcą się tak bardzo tutaj pokazać też z tej strony takiej, że
ja też mam w ogóle wrażenie, że akurat Barbie, mimo że było tym filmem z sezonu, to może się okazać największym Oscarowym przegranym i że rzeczywiście być może tylko ten Oscar dla piosenki jest dla nich dostępny.
No tutaj mamy właśnie spośród tych 4 wymienionych produkcji, 4 dobrze liczę, 4, to no... Myślę, że ja uważam, że największym przegranym będzie jednak Czas Krwawego Księżyca i wszystko, wszystkie nagrody zgarnił Oppenheimer, no ale że ta Barbie faktycznie...
Mam taką nadzieję.
No raczej Lily Gladstone ma Oscara w kieszeni i wiemy, że nie chodzi niestety o talent aktorski, a chodzi o to, że ma szansę zostać pierwszą rdzenną Amerykanką z Oscarem za główną rolę.
Tak, pytanie tylko, czy będą chcieli właśnie robić tego, dawać tę nagrodę właśnie dla tego tytułu, że pisać historię, czy jednak właśnie skupić się na Emmie, która dość już tych nagród w sezonie zgarnęła za swoją rolę w Biednych Istotach.
Generalnie Emma Stone jest bardzo dobrą aktorką i jakby wydaje mi się, że każdą kolejną rolą to potwierdza, chociaż zaczynała w głupawych komediach, to teraz występuje w wielu takich mocnych niekiedy filmach, między innymi no, w tych wszystkich Lanthimosach i w Faworycie i tutaj tak. Swój warsztat mocno rozwinęła, no ale no jakby no nie sądzę, że w takim momencie, skoro nawet ta Barbie nie dostała tych dwóch nominacji, to Akademia się jakoś zreflektuje i coś im tam wręczy.
No, ciekawe, być może będzie dla nas największym zaskoczeniem i tutaj jeszcze w kategorii aktorskiej Sandra Hüller się przebije z Anatomią upadku.
Tak, bo my się szkoliłyśmy w niemieckim akcencie chwilę przed, ale przede wszystkim właśnie już, bo mam wrażenie, że ludzie są zmęczeni gadaniem i słuchaniem Barbie Oppenheimer i że te nagrody dla tych filmów nikogo nie będą interesować, tak jak nagrody dla innych wybitnych produkcji i twórców, którzy są też nominowani. Ja całą sobą jestem za Anatomią upadku, ale też za strefą interesów, przy której brali udział Polacy, między innymi producentka Ewa Puszczyńska, wszyscy znają filmy Pawlikowskiego. Myślę, że to jest taka produkcja, której naprawdę nie można ominąć, nie można. Ale czy jest to zabronione.
Czy jeżeli dostałoby Oscara, czy to jest za film nieanglojęzyczny, chyba jest nominowany również ten film, czy jeśli dostanie Oscar, czy to można powiedzieć, że to jest polski Oscar? Wiecie, zawsze tak lubimy sobie taki polski smaczek
wyciągnąć. Po części formalnie możemy, ponieważ jest to też polska koprodukcja, polsko-brytyjsko-amerykańska i tutaj tych nazwisk, które współpracowały oprócz pani Ewy Puszczyńskiej, jest całkiem sporo, no bo operatorem tego filmu jest Łukasz Żal, właśnie operator Idy czy Zimnej Wojny, ale mamy też kostiumografkę Małgorzatę Karpiuk, mamy też dekoratorki wnętrzne Joannę Kuś, Katarzynę Sikorę i też w tej gronie producenckim też były jeszcze dodatkowe nazwiska Magdaleny Malisz i Bartka Rańskiego, więc ta ekipa techniczna jest całkiem spora. No ale wiadomo, no i też historia, tak, opowiada strefa interesów o tym, jak wyglądało życie rodziny SS-mana tuż za murem Auschwitz, więc to też jest taka historia, która gdzieś jakoś Polaków zawsze porusza.
A i też Oscarowa, no bo jakby generalnie filmy, które poruszają wątek Holokaustu, no, mają takie trochę fory na Oscarach.
Wrzucajmy tego filmu do tego wora, gdzie są wszystkie te produkcje łzawe i trochę przerysowane. O II wojnie światowej, że zawsze musi coś być, bo to nie jest taki film szkolny, na który dzieciaki na pewno pójdą do kina. To jest film, który po prostu zmienia ludziom chemię w mózgu w trakcie seansu. Jest to naprawdę mocne. Bardzo bym chciała i bardzo bym chciała, żeby Sandra wyszła na scenę i odebrała nagrodę. Bardzo.
Aktorską.
Aktorską, w ogóle, żeby ona była i żeby zgarnęła wszystko, nawet jeśli nie jest tam nominowana.
Czy mi się wydaje, że w kategorii filmu nieanglojęzycznego to ta strefa interesów tam bez dyskusji nie dostanie.
Tak.
To będzie pewnie, jak będziemy mogli sobie mówić, że musimy przygotować gotowca tak zwanego.
Ale musimy podkreślać za każdym razem, musimy podkreślać, że w kategorii najlepszych filmów z całego tego sezonu, który mieliśmy, strefa interesów z Polakami, z Łukaszem Żalem, który robił fantastyczne zdjęcie do tego filmu, jest wśród tych wszystkich ogromnych produkcji Barbie, Oppenheimery i tak dalej. I tam jesteśmy też my z tą naszą, po połowie naszą historią.
Ale by było, jakby dostało tak jak wcześniej, jakby film jednocześnie nieanglojęzyczny i w ogóle główny zwycięzca Best Picture. Nie? Bo w Best Picture mamy razem 10 filmów, mamy American Fiction, Anatomy of a Fall, czyli Anatomia upadku, Barbie, Holdovers, czyli Przesilenie zimowe, Killers of the Flower Moon, czyli Czas Krwawego Księżyca, Maestro, Oppenheimer, Past Lives,
Poprzednie życie.
Nie pamiętałem, że kiedy miał tytuł polski, Poor Things, czyli Biedne istoty oraz Zone of Interest. I wasz faworyt twój to jest Anatomia upadku, tak?
Tak. Tak, chociaż naprawdę chciałabym się obudzić w świecie, w którym strefa interesów wszystko to zgarnia, ale tak, Anatomia.
Faworyt to jest
najlepszy
Anatomia.
Najlepszy film to Anatomia.
A wygra?
No, a wygra Oppenheimer.
A Marta?
No ja jestem właśnie bardzo rozdarta, bo uważam, że w tym roku jest mocna ta stawka i ja bym z jednej strony dała na przykład Oscara Biednym istotom, z drugiej strony Przesilenie zimowe to też jest taki film, który moim zdaniem jest bardzo niedoceniany, a to jest film chyba z tej dziesiątki, film, do którego najłatwiej będzie potem wracać, gdzieś będzie może w telewizji pokazywany i tak dalej. Tak. A serduszkiem też jestem za Poprzednim życiem, który niedawno zdobył Independent Film Spirit Award, więc chociaż tutaj to środowisko niezależnych twórców w Ameryce doceniło, że to był rzeczywiście film sezonu, no ale też stawiam, że kwestia Oppenheimera tutaj wygra i Oppenheimer na pewno zgarnie najwięcej statuetek w tym roku.
W tym Best Picture. najlepszy film.
Na pewno tak. Za aktora pierwszoplanowego, bo ta akurat jest kategoria moim zdaniem niestety w tym roku najsłabsza. Są tam osoby trochę z przypadku. Myślę o Bradley'a Cooperze.
Tak,
że Bradley nie chce
w ogóle tutaj... 7 nominacji dla Maestro, to jest największe nieporozumienie dla mnie.
Nie miałem go wypisanych, ale to jest zaraz za Barbie, czyli ten 7.
Tak, absolutnie nie. Plus, jak sobie rozmawiałyśmy wcześniej z Magdą, to stwierdziłyśmy, że chyba w ogóle te nominacje wynikają z tego, że w ostatnich latach się utarło, że Netflix musi mieć jakiegoś swojego faworyta, który musi być w głównej stawce i musi mieć dużo nominacji, a które się nie przekładają potem za bardzo na nagrody. Ale jednak tutaj Maestro chyba tym kluczem zostało
wybrane. Przede wszystkim, jakby to jest najciekawsze, że wśród tych najlepszych filmów jednak większość bazuje na aktorkach. Myślę o Anatomii, W strefie przecież też Sandra, Biedne istoty. No okej, Oppenheimer.
Nie, dlatego, wygra oczywiście film o facecie, ale...
Dlatego Cillian ma te, ale reszta to są po prostu niestety nominacje takie na zasadzie znajdźmy kogoś, słuchajcie, znajdźmy. Bo no niestety, tak jak Colman Domingo, uwielbiam człowieka, jest wspaniały, hipnotyzujący i tak dalej, tak to film Rustin, za który jest nominowany, jest niestety taką szablonową historią o aktywiście amerykańskim, który walczy na rzecz społeczności i to jest taki szablon, pod który robi się filmy. Tu akurat jest historia Bayarda Rustina, który walczył o to, żeby znieść segregację rasową w Stanach Zjednoczonych i w 1963 doprowadził do Wielkiego Marszu na Waszyngton. Jedna z największych w ogóle pokojowych manifestacji w dziejach historii, w dziejach Stanów Zjednoczonych. Jest oczywiście w tym wszystkim polski wątek, ale czy on jest w filmie, nie? Bo Rustin przyjechał do Polski i później w latach 80. wspierał Solidarność. Mhm. I dowiedziałam się do tego przez przypadkiem, przeglądając Twittera i zobaczyłam tweet Dominczuk, czyli z Sukcesji. Dagmary Domińczyk, która zrobiła sobie zdjęcie z Colmanem i mówiła o tym, że fascynujące jest to poznać, bo jej ojciec, który był działaczem Solidarności, spotkał się z prawdziwym Bayardem Rustinem w Polsce, kiedy właśnie przyjeżdżał w latach 80. Taka historia.
To byłby polski Oscar wtedy.
Ale wiecie, oczywiście to jest super historia, to jest mega wciągające, ekstra jak się o tym czyta, ale ten film jest zrobiony tak łopatologicznie, tak szkolnie bardzo. I szkoda, że tak kolejną mamy taką biografię dość mocną, bo Martin Luther King miał swój film, wcale nie był dobry. Malcolm X też miał swój film i to jakoś też specjalnie nie była to wielka produkcja. No i tutaj ten Colman taki jest wyróżniony, ale tam się nie dzieje dobrze w tym filmie.
Ja się cieszyłem z nominacji dla Paula Giamattiego za Przesilenie
zimowe. Wyciągnięty w ogóle znikąd trochę.
Ale on jest,
z McDonalda czy tam jakiegoś
ale on jest
innego.
Świetny jest w tym filmie i ja wciąż nie wiem, czy to były efekty komputerowe, czy on tak operował oczami, czy sam ma faktycznie zeza, bo w tym filmie ten zez, który pełni bardzo dużą, jest jednym z elementów, który się przewija w tym filmie, jest tak zagrany, że ja myślałem, że to, coś mu się stało z tymi oczami, rewelacyjnie. Jakby samo poruszanie oczami w tym filmie, ja bym mu dał tego Oscara, ale wiem, że wygra Cillian, bo dźwignął ten film. Jak Cillian dostawał scenariusz od Christophera Nolana, było tam napisane w końcu jakiś pierwszy plan, doczekaliśmy się, że to masz u mnie ten pierwszy plan, że tam Love, Christopher, nie? I tam dostał. I faktycznie Cillian udźwignął ten film i jak on nie dostanie tutaj Oscara, to dla mnie to będzie największa sensacja w ogóle. Nawet jakby Oppenheimer nie dostał za Best Picture, to mógłby inne filmy dostać, bo stawka jest naprawdę fajna. Oprócz tego Maestro, który jest nieporozumieniem jak dla mnie w ogóle w Best Picture, nawet na IMDb ma chyba około 6 tylko oceny, więc to jest w ogóle
nikt nie chciał tego oglądać. Tak.
Ale największym oburzeniem będzie, jeśli Nolan nie doczeka się w końcu Oscara za reżyserię.
A kogo mamy?
Oczywiście Martina Scorsese. Justin Thier też jest mocną kandydatką za Anatomię
Lantimos.
Upadku.
No i Glazer za strefę interesów.
Ale wydaje mi się, że chyba, jeśli nie Martin, który być może, żeby chociaż ten Czas Krwawego Księżyca coś tam dostał,
chociaż, ale...
no to Nolan powinien mieć to w kieszeni.
Ja bym chciał, żeby dostał Nolan, bo on on tak też dba trochę o to kino, on o tym bardzo dużo mówi, że on jak się stara się robić efekty praktyczne, a nie takie CGI komputerowe, mocno tutaj
buduje
tezę,
że
filmy powinny być oglądane też w kinie. Jakby chciałby, żeby też mówi o tym, że powinno być wszystko na nośnikach, takie, które da się przechować, a nie tylko w internecie, więc jakby on, takie tradycyjne kino.
Ostatni strażnik Hollywood.
Ostatni strażnik. I myślę, myślę, że to może mu pomóc też w tym Oscarze. Ja bym chciał, ja generalnie filmy Christophera Nolana uwielbiam, oprócz jednego, bezsenność jest fatalna, ale pozostałe filmy dla mnie to jest najlepszy reżyser, jeśli chodzi o taki fajny, letni kino, które nie jest bez sensu, nie jest jakąś głupawką, tylko coś też pokazuje, nawet w kwestii
taki
formalnej.
Techniczne właśnie, majstersztyk, więc ta nagroda by była taka trochę za całokształt, tak jak z Leonardo DiCaprio było, że no ta zjawa to nie była jego najlepsza rola, ale już niech mu się należy. W przypadku Nolana akurat uważam, że Oppenheimer jest filmem, który warto nagrodzić właśnie za reżyserię, bo tutaj też jest wszystko dopracowane w jednym celu, mimo że ten film też trwał wieki. To ja się nie nudziłam
czułem,
w kinie.
Nie czułem tego
Znaczy jak się przysnęło na początku, to łatwo weszło.
A propos Scorsese, ma już Oscara, też dostał za remake, za infiltrację. To wtedy było dosyć takie, dla wszystkich chyba było zaskoczeniem, że akurat za ten film mu dali.
Aczkolwiek to jest już 10. nominacja na Scorsese za reżyserię. I tylko jeden.
No to na zasadzie takiej, wiecie, jak Meryl Streep w czymś zagra, to też dostaje, nie? To już jest mniej więcej ta sama półka zaskoczenia.
A aktorka drugoplanowa, czy Emily Blunt swoim krótkim występem, ale dosyć efektownym w Oppenheimerze może dostać Oscara. Mamy tu Emily Blunt z Oppenheimera, mamy tu Amerykę Ferrere. Ja myślę, że tu może być jako taki ukłon w stronę Barbie za to. Jodie Foster za Niad, to film, o którym tutaj Basia wspominała swego czasu. Davin Joy Randolph za Przesilenie Zimy.
Ona jest odkryciem sezonu. Tak. Absolutnie jest to wspaniałe, że została wciągnięta trochę do takiego streamingowego świata popkultury. I super, bo ona grała przecież w takich mniejszych różnych produkcjach, w serialach. No ostatnio w Idolu widzieliśmy jako tą menadżerkę taką, co od razu zwróciłeś na nią uwagę,
tak,
nie?
Tak,
no
tak,
właśnie.
Tak, o, to jest ta sama, faktycznie. Teraz skumałem. Tak.
No właśnie, dlatego ja bardzo jej kibicuję. Bardzo.
No ona zdobyła szereg nagród teraz w sezonie, więc też się wydaje, że jest tutaj naturalnym wyborem.
Myślę, że będzie miała super mowę. Że jak wyjdzie na scenę, to po prostu będzie fajny, fajny moment, taki historyczny dla Oscarów kolejny.
Ja w sumie też z tych wszystkich filmów, które tu mamy, to ja też bardzo lubię American Fiction. Obejrzałem go na screenerze.
Na Prime Video właśnie wleciał.
Warto ten film obejrzeć. Jest to film, który porusza kwestie tam w ogóle rasowe i uprzedzeń rasowych i oczekiwań rasowych i tego, jak czarni twórcy są traktowani w Stanach Zjednoczonych z takim pobłażaniem, że oni próbują się dopasować do tego, jak biali widzą, że powinni pisać, jak czarni się do tego dostosowują, pisarze. I to jest tak śmieszny film. Ja się naprawdę się na nim wybawiłem fantastycznie. On to doskonale komentuje i demaskuje to, jak wygląda ta poprawność trochę polityczna i jak na tym właśnie tracą czarni twórcy w ogóle. I to jest idealne. I to, że on się tutaj znalazł w tej stawce, to jest też takim troszkę, no daliśmy go, no bo dostaliśmy tutaj tym filmem trochę w twarz, nie? Ale go daliśmy. To jest super.
Ale może właśnie chociaż w kategorii scenariusza adaptowanego, może ma rzeczywiście szansę. No. Bo zdobył teraz za scenariusz właśnie na film Independent Spirit Award.
Ale tutaj mamy też Anatomię upadków w scenariuszu adaptowanym i co teraz?
Tak. No to jest bardzo mocne są kategorie teraz scenariuszowe i to mnie bardzo cieszy, bo ja uważam, że bez scenariusza nie ma dobrego filmu. I w tym roku zarówno te scenariusze oryginalne, jak i adaptowane, każda nominacja jest zasłużona.
Tak,
no oprócz
tak,
oczywiście Maestro tak. Chyba.
No Maestro tutaj jest takim, nie wiem, co on tu robi.
Moim zdaniem przesunięcie Barbie.
Zastanawiamy się, co robi
przesunięcie Barbie z adaptowanego do oryginalnego, bo to jest tylko oparcie
tak,
naprawdę na lalce.
Tak, to śmieszne, ten podział taki.
Ale no mamy tu Barbie za adaptowany, American Fiction tutaj jest, Oppenheimer, Biedne Istoty i Zone of Interest, czyli właściwie powtórzenie praktycznie całej stawki z Best Picture lecimy.
No ja sobie zaznaczyłam, że za oryginalnym bym dała właśnie Anatomii upadku, a za adaptowany albo Biednym Istotom, tam albo American Fiction.
American Fiction moim zdaniem zasługuje, zwłaszcza...
Ewentualnie jako nagroda pocieszenia dla Barbie, chociaż nie uważam, że akurat...
Nie potrzebują w ogóle żadnych nagród pocieszenia już teraz. To już
teraz już nie trzeba, nie?
Już się wygadaliśmy.
No, chociaż za kostiumy albo za scenografię.
Znaczy za scenografię absolutnie, bo wiemy, że ja rozmawiałam ze scenografką, której jestem fanką, więc dałabym, ale...
Ale Biedne Istoty też miały super scenografię.
Ale Biedne Istoty miały taką scenografię, że
taką
faktycznie
nietypową.
Człowiek, wow,
Maxa.
Kurczę,
ja mam jeszcze jeden ja mam jeszcze problem z kategorią film animowany. Bo
aha,
tam
moja ulubiona kategoria.
Bo tam będzie na pewno takie bardzo mocne i pewnie tak się stanie, że Miyazaki nominowany za Chłopca i Czaple, tak. The Boy and the Heron. Pewnie, on pewnie dostanie, bo no to jest ponoć ostatni film Miyazakiego. Mm-hmm. Ja nie wiem, ja uwielbiam w ogóle jego filmy, ale dla mnie najlepszy film animowany to naprawdę jest Spider-Man. Ta tak, druga część jest tak absolutnie fenomenalnie genialny ten film. Ja go widziałem, nadrobiłem go ostatnio, byłem w kinie i tak strasznie użyłem go do 12 minut. Strasznie żałuję, że go nie widziałem w kinie, ale tak się w nim po raz kolejny zakochałem. To jest fantastyczne. Wiadomo, że tam twórcy, była afera związana z tym filmem, tam wykorzystywano twórców nad godziny, nie wiadomo co, słabo opłacani. Ale widać to, jaką pracę tytaniczną, że powinien dostać wszystkie pieniądze świata na kolejny ten film, bo jeszcze będzie trzecia część.
Tak.
I ten powinien dostać naprawdę...
To jest
naprawdę
coś pięknego, Oscar. Bo to nie jest taki,
ale nie
że
dostanie, ale nie dostanie.
Słyszymy Spider-Man i myślimy sobie 12-letni chłopiec jarający się w ogóle jakąś animacją o Spider-Manie, ale... Ten film jest po prostu doskonały do oglądania dla wszystkich. Stary, młody, rodziny, pary. To jest rozrywka właśnie taka typowa oscarowa, no zasługująca na Oscara produkcja. Ja też polecam Nimonę. Nimona jest do obejrzenia za darmo dla użytkowników Netflixa i to jest fajna produkcja pokazująca taki futurystyczny, średniowieczny świat. Też dobre do wszyscy, że wszyscy mogą obejrzeć, spokojnie można z dziećmi oglądać, nic się tam, tak, no trochę się tam dzieje, ale nie, że jakieś tam, bo można sobie pomyśleć, że trochę będzie jakiegoś goru, ale absolutnie nie, żadnych krwawych scen, jest to jak najbardziej bajka, ja się wzruszyłam na końcu, a później poczytałam o tym, jaką drogę przeszedł ten film i był naprawdę jak droga krzyżowa wręcz, bo niestety, ale uległ tym wszystkim okropnym zjawiskom, to znaczy ścinania produkcji, usuwania studiów filmowych przez pandemię i przez to, że się nie wyrabiały finansowo. To robił Blue Sky Production, czyli ci, którzy na przykład mieli ją na koncie Epokę Lodowcową i nie wiem, czy kojarzycie historię, oni byli, znaczy Fox się zajmował tym filmem, później właśnie na zlecenie Blue Sky'a. To upadło, bo po przejęciu przez Disneya oni to usunęli i tak dalej. Disney porzucił projekt, ostatecznie inna firma poszła z tym do Netflixa i tak oto Nimona jest w zestawieniu najlepszych filmów tamtego roku. Bardzo fajna produkcja, polecam, oglądałam.
A same Oscary, czy są w stanie nas w ogóle zaskoczyć? Wiadomo, że pewnie nie zrobią tego błędu, co La La Land kiedyś i
ale myślisz
Moonlight.
O
generalnie,
ogóle,
czy formuła, formuła
czy ktoś
całego.
Komuś uderzy, kogoś uderzy w twarz.
No by nie, chyba w tym roku są tacy kulturalni, sami zaproszeni.
Tak, tak.
Będzie wtedy wydawało się, że też są kulturalni, ale okazało się, że też, że można coś powiedzieć i można coś dostać w zęby, tak?
Znaczy tak, Oscary właśnie mają to do siebie, że nigdy się nie spodziewasz, co się może wydarzyć. Nigdy nie wiesz, kiedy tamta inkwizycja
zwłaszcza,
pojawi.
Że jesteśmy tuż po zakończeniu strajku w Hollywood, więc być może ktoś jeszcze będzie chciał się do tego odnieść i jakoś nakreślić scenariusz przyszłości dla Hollywood, albo jeśli Oppenheimer zgarnie tutaj sporo, a jest to przecież też film o takiej mocnej, antywojennej wymowie, tak. A mamy cały czas przecież i wojnę w Ukrainie i w Strefie Gazy, więc no, można się spodziewać, że to będą jakieś takie poprawne politycznie przemowy.
Z jednej strony tak, ale z drugiej strony wiemy, że Trump sobie powoli buduje z powrotem wyborców i być może na tle tego, co mówisz, będą gwiazdy chciały też politycznie uderzyć w tą stronę.
A będzie im w tym pomagać czy przeszkadzać Jimmy Kimmel, bo znowu został prowadzący? Czy to
myślę,
jest dobry
że
wybór?
Będzie sam coś rzucał dobrego.
Sam coś będzie rzucał?
Tak, znaczy, Jimmy to już jest taki stary wyjadacz i on jest sprawdzony w tym formacie, więc myślę, że pozwoli i twórcom powiedzieć coś od siebie i pewnie gdzieś tam doda swoje 3 grosze.
A czy będzie tam... A czy można powiedzieć, że Jimmy Kimmel będzie takim jakąś bilim krystalem? Bo to tak się każdą kolejną galę prowadzi, więc być może tak na stałe już zostanie, wiecie. No. Przecież ten La La Land to była taka rzecz, którą ludzie zapamiętali. Jego reakcja też na to, jak tam się zachował, jak to potem było wszystko odkręcane, jak o tym komentował, bo było śmiesznie, nie? Mm-hmm. Czy on jest takim bilim krystalem już, czy jeszcze nie? Czy jeszcze tylko można komuś innemu dać szansę w Hollywood? No bo ja nie wiem, pamiętam takie Oscary, kiedy prowadził galę James Franco i Anne Hathaway. I to była taka para, która była chyba wszystkim zaskoczeniem i oni chyba nie wyciągnęli tego za dobrze. Chociaż
nie pamiętam nawet, więc musiała być to jakaś jeszcze inna rzeczywistość.
2011,
sobie nie potrafię wyobrazić.
Wydaje mi się, że organizatorzy co jakiś czas chcą eksperymentować, chcą jakoś zaskoczyć widownię, więc nie ma co myśleć, że Jimmy Kimmel będzie takim stałym prowadzącym. Aczkolwiek chyba teraz trochę ostatnio idą w takim kierunku, żeby
bezpiecznie.
Tak, rozegrać to bezpiecznie, żeby jednak nie wzbudzać takich skandali więc nie spodziewam się, żeby szybko tutaj nastąpiła zmiana.
A wybiegając trochę w przyszłość, bo tutaj mam takie jeszcze zagadnienie, czy Oscary mogą się zmienić. Mamy tutaj w planowaną kategorię, w 2026 roku ma wejść kategoria najlepszy casting. Ja o tej kategorii sobie tak trochę ostatnio myślałem, czy trudno jest, właściwie za co jest ta nagroda? Za to, że dobrych aktorów uda się komuś kupić, ściągnąć
do filmu? Ja ci mogę wytłumaczyć.
No to dawaj,
bo ja pamiętam w zeszłym roku, albo dwa lata temu, oglądałam taki super dokument Bonnie i on jest o Bonnie Timmerman, która właśnie jest słynną reżyserką castingu w Hollywood. I ona, żeby ci wymienić kilka, tylko kilka nazwisk, które ona odkryła dla świata, to jest Bruce Willis, Natalie Portman, Liam Neeson, Kate Winslet, Benicio del Toro, Steve Buscemi i Viggo Mortensen. I ten film był świetny, bo pokazywał ich pierwsze kasety z castingu. Jacy oni byli właśnie nieokrzesani, jak Bonnie próbowała właśnie dostrzec w nich coś, i potem zareklamować ich producentom i reżyserom. To my często sobie nie zdajemy sprawy, jak wygląda właśnie ta kuchnia filmowa i że to nie jest tak, że producent sam wybiera aktorów, czy że reżyser ma jakieś sprawdzone kilka nazwisk, z którymi zawsze chce pracować, bo tak nam się wydaje, jak słyszymy Leonardo DiCaprio, to zawsze wiemy, że u Martina Scorsese znajdzie zatrudnienie, tak? Ale jednak w wielu tych rolach na drugim planie, albo kiedy chcemy zatrudnić jakichś debiutantów, to reżyser castingu pełni decydującą rolę. To on musi mieć ten zmysł, ten talent, żeby dostrzec coś w kimś i ocenić, czy ta osoba się sprawdzi.
Ale czy ona powinna dostać według ciebie jakiegoś tam Oscara, bądź może honorowego za na przykład best casting, ale czy taki reżyser castingu nie okazuje się, że jest dobry po latach? No bo mówisz, odkryła tutaj całą plejadę gwiazd i tak dalej, no ale dowiadujemy się, czy to są faktycznie takie wielkie gwiazdy po latach. Czy można w trakcie jednego sezonu filmowego powiedzieć, że o, to jest najlepszy
Wydaje mi się, że teraz też patrzy się na tą rolę bardziej w kontekście pracy zespołowej. Czyli możesz ocenić, że tutaj cała obsada super zagrała, super się zgrała i kto za to odpowiada? No właśnie reżyser castingu, że dobrał tak, a nie inaczej tych ludzi.
Czy to jest tak w sumie jak chyba jest taka nagroda na Emmy, Best Ensemble Cast, czyli
tak,
najlepszy w ogóle.
Dla obsady.
Czy to jest dokładnie, czy to jest nagroda dla obsady, czy to jest nagroda dla reżysera, to co ma być wprowadzone? Bo ja już teraz...
No chyba na Emmy akurat jest w przypadku obsady, obsadowo. To jest taka dla produkcji, tak. A tutaj chodzi o to, żeby docenić konkretne osoby.
A mam wrażenie, że ta kategoria długo z nami nie pobędzie, bo to już jest taka pieśń przeszłości, czyli wybieranie aktora do aktorki do filmu na podstawie kasety na przykład, czy jakiegoś nagrania, czy w ogóle po prostu przyjścia, stawienia się i odegrania jakiejś sceny. No bo wiemy, że teraz rządzą tymi produkcjami zasięgi w internecie, media społecznościowe i tak dalej, więc zaraz się okaże, że będą dwie osoby maksymalnie nominowane.
No by nie, ale wiem, że też polscy twórcy swego czasu apelowali do organizatorów Orłów, że również chcieliby taką kategorię reżysera castingu, gdzie no właśnie coraz częściej się mówi, że to nie decyduje czyjś talent, ani żeby kogoś odkryć nowego, tylko to, jakie kto ma nazwisko, jak jest rozpoznawalny i tak dalej. No ale ja byłabym za tym, żeby dać szansę i zobaczyć, jak ta kategoria się sprawdzi. Być może, tak jak mówicie, ona się nie przyjmie i jednak nie pozostanie z nami na długo.
A czy nie miała się pojawić taka kategoria też w Oscarach? Największy sukces box-office'owy? Coś takiego mi się kojarzy.
Tak, ona się chyba pojawiła teraz w Złotych Globach. Dlatego Barbie dostało Złote Globy.
Tak, jakaś taka dla popularnego filmu, żeby tych właśnie jakby widzów, czy też... nie wiem, pokolenie Z, czy kogokolwiek, kogo interesują wyniki finansowe, ściągnąć chyba do tego oglądania, że nie wygrywa najlepszy, ale ten, który był jakby
najbardziej kasowy.
No docenianie po prostu nie jakieś tam nasze widzimisię, tylko to, co po prostu przełożyło się faktycznie na hajs. Mi się podobały oczywiście, jak wiemy, tamte kategorie, które z naszego pierwszego, zerowego odcinka, czyli jak wtedy była chyba najlepsza scena, wiralowy moment, jak to tam się nazywało, pamiętasz?
I to było tak, te że one zostały takie... puszczone tylko tak w przerwie jakby reklamowej.
Ale
a teraz
coś by mogło z tego
montaż.
Wyjść, najlepsza scena.
Ale może, nie, a może po prostu ta nagroda, którą tu mówimy, czy ten. Bo to tak naprawdę jest nagroda, gdzie publiczność poszła. Czyli być może po prostu powinien być jak przynajmniej jeden Oscar w głosowaniu internetowym, czy jakimkolwiek dla Oscara od widzów, Oscar publiczności. Mamy taką nagrodę,
się,
mamy, my taką nagrodę mamy w top serialach.
Tak, właśnie, ja tylko o tym absolutnie myślę, że top seriale mają i najlepsze sceny, i naszych internautów oceny. Tak, jedna taka powinna być, że głosuje publiczność.
I powiem powinien normalnie
brać statuetkę. Na całym świecie, dosłownie, na całym świecie. Trzeba było jakoś to zorganizować, wiecie, oczywiście, na stronie Oscarów.
To by nie pozbawiło właśnie Oscarów jakiejś takiej elitarności, że wiecie, ta akademia to wybiera, tak? To są jacyś, nie wiadomo co, eksperci, znawcy od lat, te same osoby, aczkolwiek no, w ostatnich latach się to zmienia i na szczęście dużo osób dołącza do akademii spoza też Stanów. Ale nie wiem, czy organizatorzy byliby na tyle odważni, żeby właśnie dopuścić taką kategorię, która by nie zależała od nich, tylko od widzów.
Znaczy mogliby wskazać tam nominowanych na przykład, jako akademia, a tak jak my zrobiliśmy w top serialach, a oddać głosowanie w ręce oczywiście widzów, nie wiem, internautów, jakkolwiek nazwać, żeby właśnie nie pojawiały się tam, wiecie, kontrowersyjne filmy jakieś tam, nie wiem, o chwaleniu nazizmu czy czegokolwiek, no bo wtedy byłby problem taki, z takim filmem, który pewnie by no nawet tak, trolle tak, próbowali w jakiś sposób
z góry
wypromować.
Jak trochę kontrolowany byłby to wybór, ale to by, mam wrażenie, że to by mogło też pomóc w promocji tych filmów, bo byśmy mówili o jakiejś konkretnej scenie, ona by gdzieś tam nawet w fragmencie latała w sieci i ktoś by mógł więcej już wiedzieć mniej więcej o czym jest Przesilenie zimowe, czy do większej jakby liczby ludzi dotarlibyśmy z jakimś fragmentem ze strefy interesów, żeby mniej więcej pokazać jak to wygląda w obrazku. Moim zdaniem to jest fajne, ale czy Akademia ma odwagę? No nie ma, gdyby miała to pewnie Oscary już by dawno były we wszystkich platformach streamingowych, w jakimś takim wiecie wspólnej, łączonej transmisji, a wiadomo, że są dalej zamkniętą sprawą.
Tak, zamknięta sprawa, a to co mówisz, jakby taki streaming oscarowy, taki wiesz, że można każdy z tych filmów, nie wiem, obejrzeć, zapoznać się z nim za jakieś tam oczywiście pewnie pieniądze, żeby twórcy tym nie tracili, ale to też by rodziło grozę piractwa.
Tak, no tak, to też jest przyszłość, jakaś taka zamknięta platforma, gdzie na przykład chociażby można by było zobaczyć krótkie metraże. Gdzie one
no na razie taka platforma jest tylko dostępna dla członków Akademii, bo po prostu tak pandemia na nich to wymusiła, żeby jednak nie posługiwać się tymi kasetami DVD, bo kto dzisiaj jeszcze ma odtwarzacz DVD, tylko powstała taka platforma, na której są dostępne te nominowane filmy.
I to też zresztą widać, że chyba działa, bo w ubiegłych latach przed pandemią jeszcze było tak, że w okresie grudnia, stycznia bardzo dużo tych filmów trafiało do sieci, jako ukradzione te kopie, nie wiem, czy oni sami rzucali, czy z poczty kradli, ale... Tak, było widać tak, właśnie, że, to, że jak już jak zniknął w ogóle, zniknął proceder rozsyłania filmów na płytach, to teraz jakby mniej tego jest i jakby musimy też czekać dłużej, aż do premiery będą miały filmy w Polsce, niż sobie nie ściągniemy tych filmów.
No, aczkolwiek uważam, że jesteśmy już teraz w bardzo dobrej sytuacji w porównaniu do tego, jak to na przykład wyglądało 10 lat temu, że większość tych filmów miała już premiery u nas albo w polskich kinach, albo na platformach streamingowych i absolutnie do końca marca większość z nich będzie... już dostępna.
I sobie obejrzymy. Gala Oscarowa, moi drodzy, będzie miała miejsce w nocy z 10 na 11 marca. My będziemy ją tutaj sobie obgadywać i transmitować jako jego naszego live bloga. Będą z tego też newsiki. Możecie śledzić naszą transmisję taką tekstową. Normalnie można chyba oglądać w Polsce znowu w Kanal Plus. No, jak ktoś nie lubi Kanal Plus, a lubi czytać, to zapraszamy. Może w łóżku będzie lepiej takie coś czytać. My będziemy oczywiście siedzieć po nocach. Dla was to wszystko robimy. Po samej gali, jak będziemy mieli siłę, też może się spotkamy, a może nie, bo zobaczymy, bo w tym zeszłym roku byliśmy śpiący, no ale...
Jeśli jakiś skandal nas obudzi, to pewnie
tak,
się
jak będzie
odrobimy.
Skandal, to się słyszymy w takim razie za 2 tygodnie po Oscarach. Jak nie
I
będzie,
teraz,
to idziemy spać.
Teraz będzie ankieta, czy będzie skandal na Oscarach?
Tak, czy będzie skandal na Oscarach? Możecie odpowiedzieć na to pytanie po zakończeniu słuchania tego odcinka. My się z wami już żegnamy i zapraszamy i na Oscary, a także na transmisję gali Top Seriale, czyli nasze tutaj redakcyjne Oscary, które będą...
Serialowe Oscary.
Serialowe Oscary 14 marca o godzinie 20 w telewizji WP, bądź tam razem w telewizji i na stronie głównej Wirtualnej Polski też będzie można. Trzymajcie się, cześć.
Cześć.
Cześć.